Wolińskie klify. Autor: Jacek Misiak. Opisanie przebiegu procesów kształtujących strefę brzegową mórz i oceanów jest jednym z najtrudniejszych wyzwań dla naukowców. Współdziała tutaj bowiem ze sobą wiele czynników zarówno geologicznych, czyli skały budujące brzeg i dno, hydrologicznych, czyli m.in. ruchy wody, atmosferycznych, czyli np. wiatr, słońce, biotycznych, czyli pokrywa roślinna, działanie zwierząt, jak i antropogenicznych, czyli umacnianie brzegu, budowa portów i tym podobne. Każde z tych czynników związany jest z występowaniem, przyspieszaniem lub opóźnianiem pewnych procesów. Każdy w jakiś sposób zmienia warunki tu występujące. Dlatego szczególnie cenne dla nauki są obszary, w których człowiek ma stosunkowo niewielki wpływ na naturalne procesy brzegowe i w niewielkim stopniu zaburza ich przebieg. Jednym z takich obszarów jest występujący w Wolińskim Parku Narodowym odcinek wybrzeża klifowego. Występowanie brzegu klifowego jest związane z niszczącą działalnością morza, abrazją, czyli erozją morską. Proces ten kojarzący się zwykle bardzo negatywnie, to jest morze zabiera lądu, morze zagraża miejscowościom, morze powoduje straty i tak dalej, ma niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania całej strefy brzegowej. Abrazją dostarcza materiału osadowego dla budowy plaż oraz innych form akumulacyjnych takich jak półwyspy, mierzeje i tym podobne. Warto więc pamiętać, że dzięki procesom niszczącym przebiegającym na klifach Wolina mamy również najszerszą w Polsce piaszczystą plażę w Świnoujściu, również cały obszar od Międzyzdrojów po Świnoujście został zbudowany z materiału zabranego z klifów w ciągu około 6200 lat. Powszechnej świadomości funkcjonuje przekonanie, że za niszczącą działalność morza odpowiada proces falowania. Przyjmuje się, że im wyższe są fale, tym bardziej niszczą brzeg. W rzeczywistości jest tak, że w normalnych warunkach dno morskie działa na fale jak pierwsza bariera ochrony na brzegu. Jeżeli fale są za wysokie, to zanim dotrą do brzegu, załamują się kilkakrotnie i wytracają swoją niszczącą energię. Rzecz ma się inaczej, gdy dodatkowo nastąpi podniesienie poziomu wody w strefie brzegowej, ponieważ wtedy zakłócone jest działanie ochronne dna morza. Podniesienie poziomu wody w strefie brzegowej Zatoki Pomorskiej najczęściej występuje z dwóch powodów. Długotrwałe silne wiatry wiejące nad Bałtykiem mogą spychać wodę z pełnego morza w stronę brzegu. Może również wystąpić tak zwana fala baryczna, spiętrzenie wody związane z wędrówką bardzo silnych układów niskiego ciśnienia, czyli mniejszy nacisk powietrza w centrum niżu powoduje zassanie wody z sąsiednich obszarów o wyższym ciśnieniu atmosferycznym. Obydwa te zjawiska występują z różną intensywnością podczas sztormów, stąd też właśnie w czasie sztormów lub krótko po nich obserwowane są największe zmiany w strefie brzegowej. Cofanie się brzegu przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap to wymywanie przez morze materiału osadowego u podnóży połączone z podcinaniem stoku niszczonego brzegu. Intensywność, czyli tempo tego procesu, uzależniona jest od częstotliwości sztormów oraz od czasu trwania ich poszczególnych faz. Kiedy sztorm narasta, fale są coraz większe, bardzo intensywne są procesy niszczące, podczas ucichania sztormu, gdy morze się uspokaja, zabrany z brzegu materiał rozbudowuje plażę. Można więc powiedzieć, że sztorm nie tylko niszczy brzeg, ale również go odbudowuje, jednakże proces odbudowywania jest znacznie wolniejszy niż proces niszczenia. W miarę usuwania materiału u podnóża wzrasta nachylenie brzegu. Wtedy zaczyna się drugi etap, czyli tak zwane procesy masowe, powodujące cofanie górnej części klifu, czyli korony, odczuwane przez człowieka jako zabieranie lądu. Procesy masowe to ogólna nazwa dla wszystkich, mniej lub bardziej gwałtownych, zjawisk związanych z przemieszczaniem się skał w dół stoku. Zasadniczo można przyjąć, że na stokach zbudowanych ze skał odpornych na niszczenie procesy te występują rzadziej, ale mają bardziej gwałtowny przebieg, a na stokach zbudowanych z mniej odpornych skał, przebiegają w sposób ciągły, ale mniej dynamiczny. Dlatego też przebieg procesów masowych na klifie uzależniony jest od budowy geologicznej brzegu. W Polsce wyróżnia się trzy typy dynamiczne wybrzeży klifowych: typ osypiskowy, typ obrywowy i typ zsuwiskowo-spływowy. Typ osypiskowy wybrzeża klifowego występuje na piaszczystych lub piaszczysto-żwirowych odcinkach brzegu, na przykład Góra Gosań. Brzeg taki ma stosunkowo najmniejsze nachylenie, od 30 do 45 stopni. Na podcięcie stoku reaguje niemal natychmiast poprzez zsypywanie się budującego go osadu. Dlatego u stóp zbocza można obserwować charakterystyczne stożki nasypowe, zbudowane z osypującego się materiału, lub napływowe, powstające po deszczach ze spłukanego materiału. Zmiany na tym typie brzegu mają charakter stały, ale przebiegają mało gwałtownie. Typ obrywowy powstaje w miejscach zbudowanych ze zwartej gliny zwałowej, na przykład Świdna Kępa. Ściany są tu niemal pionowe, a procesy masowe są inicjowane przez stworzenie niszy abrazyjnej, to jest zagłębienia w ścianie u podnóża klifu, przez rozsadzanie korzeniami roślin lub wodą gromadzącą się w szczelinach gliny. Od ściany odpada zwykle duży fragment, który tworzy potem u podnóża rumowisko skalne. Niszczenie tego rodzaju klifu jest bardzo silnie związane z występowaniem okresów silniejszego falowania, epizodyczne, ale bardzo gwałtowne. Typ zsuwiskowo-spływowy występuje tam, gdzie budowa geologiczna jest dość skomplikowana. Na przemian ułożone są warstwy glin, mułów, iłów i piasków. Na przykład Biała Góra. W profilu tego brzegu występują charakterystyczne stopnie. Powstawanie stopni jest związane z tym, że niektóre warstwy, na przykład iłowo-mułowe, po nasączeniu wodą, na przykład opadową, stają się plastyczne. Od leżących powyżej warstw mogą wtedy odrywać się całe fragmenty i zsuwać na pewne odległości. Średnie nachylenie zestopniowanego zbocza wynosi od 40 do 50 stopni, ale w ramach jednego profilu brzegu mogą występować tu dowolnie nachylone fragmenty stoku od niemal poziomych stopni po pionowe ściany. Na tego typu brzegu zmiany mają z jednej strony charakter stały i niezależny od warunków zewnętrznych, z drugiej strony charakter gwałtowny. Przez cały rok występują procesy spełzywania materiału, czyli bardzo powolny ruch, kilka milimetrów rocznie, warstwy powierzchniowej stoku, najczęściej gleby wraz z roślinami. Z kolei tworzenie stopni może mieć charakter dosyć gwałtowny. Na przykład zsunięcie się oderwanego fragmentu stoku o kilkanaście metrów w dół stoku. Poza typologią znajdują się tak zwane klify martwe. Są to odcinki brzegu, które znajdują się w chwili obecnej poza rejonem niszczącego działania fal. Tego rodzaju klify występują przede wszystkim nad Zalewem Szczecińskim, ale również w okolicach Kawczej Góry czy Grodna. Cechą charakterystyczną tych klifów jest pełne pokrycie roślinnością. Dodatkowo przed klifem mogą wystąpić formy powstające dzięki budującej, czyli akumulacyjnej działalności morza i wiatru, na przykład wydmy. Warto jednakże pamiętać, że chociaż procesy abrazji mogą być w danym miejscu nieaktywne przez kilkadziesiąt lat, to szczególnie ekstremalne sztormy potrafią odmłodzić nawet martwe klify. Intensywność przebiegu procesu cofania się klifu była badana na różne sposoby. Wiesław Subotowicz podaje za Zbigniewem Szopowskim wyniki zmian odczytanych ze zmiany położenia linii brzegowej na mapach z lat od 1695 do 1924. W ten sposób określono tempo cofania się wolińskich klifów na średnio 0,9 metra rocznie. Z kolei po analizie zmian położenia linii brzegowej, rozumianej jako linia podstawy wydmy, podnóża klifu, na serii zdjęć lotniczych z lat od 1964 do 1984 Stanisław Musielak i Kazimierz Furmańczyk podali wartość od 0,5 do 0,7 metra rocznie. Trzeba jednak zaznaczyć, że proces erozji nie jest procesem ciągłym ani w czasie, ani w przestrzeni. Nad problemem zmian intensywności erozji w ciągu roku i w poszczególnych latach pracowali m.in. Andrzej Kostrzewski i Zbigniew Zwoliński. Na wybranych testowych powierzchniach prowadzili oni monitoring zmian położenia poszczególnych części stoku w latach 1984-1994. Doszli do wniosku, że intensywność przebiegu abrazji jest uzależniona od pory roku. Lato będące na Wolinie porą roku o najmniejszej ilości sztormów jest również okresem równowagi dynamicznej na klifie. Natomiast w pozostałych porach roku ze względu na częstsze sztormy, ale również bardziej intensywne opady, procesy związane z występowaniem falowania morskiego, deszczu, śniegu i silnych wiatrów powodują bardziej dynamiczne zmiany. Badacze ci zauważyli również, że w poszczególnych latach wartość intensywności cofania się klifu jest różna. Obok okresów o większej intensywności erozji w latach 1984-1986, średnie roczne tempo cofania klifu od 0,2 do 0,4 metra i w latach 1992-1994, średnie roczne tempo cofania klifu około 0,2 metra. Występowały również okresy względnej stabilności klifu. W latach 1986-1992, w niektórych latach zmiany o zaledwie 1 cm. Potwierdzono również, że erozja nie przebiega na całej długości brzegu z jednakową intensywnością, ale odcinki szczególnie erodowane wymieniają się w kolejnych latach. Na czym polega ta zmienność? Wyobraźmy sobie zupełnie prosty brzeg zbudowany naprzemiennie ze skał bardziej, czyli piasku, i mniej, czyli gliny podatnych na erozję. W pierwszym etapie rozwoju brzegu bardziej niszczone będą odcinki piaszczyste jako bardziej podatne na erozję. Utworzą się zatoczki, odpowiadające odcinkom piaszczystym, i wysunięte przelądki zbudowane z glin. Wówczas odcinki piaszczyste będą osłonięte od bezpośredniego oddziaływania fal, więc bardziej intensywna będzie erozja gliniastych przylądków, a w zatoczkach mogą powstawać nawet formy akumulacyjne takie jak plaża, wydmy. Będzie się tak działo aż do momentu, kiedy brzeg piaszczysty wraz z formami akumulacyjnymi znajdzie się znów pod bezpośrednim oddziaływaniem fal sztormowych. Wtedy znowu intensywniej będą niszczone odcinki piaszczyste. Charakterystycznym elementem krajobrazu wybrzeża klifowego są rozrzucone u stóp zboczy i na plaży głazy. Są one z jednej strony dowodem na działanie abrazji morskiej, z drugiej na polodowcowe pochodzenie utworów budujących wolińską morenę. Występują pośród nich m.in. różnego rodzaju porfiry, granity, bazalty, wapienie, piaskowce czy gnejsy. Głazy te zostały przywleczone przez lądolud z różnych części Skandynawii i osadzone tu wraz z gliną, piaskiem czy żwirem. Niektóre z nich są eratykami, czyli głazami narzutowymi, przewodnimi. Ich wychodnie, odsłonięcia na powierzchni lądu, występują tylko w jednym określonym miejscu. Dzięki temu możliwe jest określenie kierunków, z których nasuwał się lądolud w poszczególnych swoich wędrówkach na ziemie polskie. Szczególnie interesujące są fragmenty wapieni i margli, które występują tu w formie niewielkich kamieni, ale również jako rozległe odsłonięcia skalne w ścianach klifu, okolice Świdnej Kępy. Można w nich odszukać skamieniałości, przede wszystkim odciski, organizmów zamieszkujących morza w okresie późnej kredy, czyli od 99,5 do 65,5 miliona lat temu. Dosyć częste wśród skamieniałości są ramienionogi, belemnity, kąbki czy małże. Rzadkim rarytasem są z kolei odciski amonitów. Głazy pierwotnie były zatopione w glinach budujących stok klifu. Na skutek abrazji i procesów masowych wymyte i zabrane zostały drobne części osadu, takie jak pyły, części gliniaste, piaski. Natomiast morze nie ma dość energii, aby usunąć większe fragmenty żwiru, kamienie czy głazy. Na ścianach klifów zapisane są wskazówki, które mogą służyć do rekonstrukcji historii rejonu Wyspy Wolin, ale również wskazać na przebieg procesów związanych z działalnością lądolodu na całym obszarze objętym zlodowaceniami. Najciekawsze są występujące na gliniastych odcinkach klifu łukowate formy warstw skalnych oraz spękania w glinach. Świadczą one o glaci tektonicznej, czyli związanej z naciskiem czoła lądolodu na podłoże, genezie wolińskiej moreny. Na ścianie klifu możemy na różnych odcinkach obserwować skały o różnym wieku. Najstarsze są oczywiście odsłonięcia skalne z późnej kredy, w samej ścianie klifu, oraz głazy przywleczone ze Skandynawii. Niektóre mogły powstać nawet miliard lat temu. Zdecydowanie częściej możemy napotkać jednak pozostałości zlodowacenia środkowopolskiego, gliny szare, mające ponad 125 tysięcy lat. Gliny te pod wpływem wilgoci pęcznieją i spływają na plażę, po wyschnięciu, łuszczą się. Po deszczu na plaży, szczególnie w okolicach Świdnej Kępy, możemy obserwować dość szybko twardniejące kałuże szarego materiału pochodzącego z tych glin. Jeszcze częściej występują gliny brązowe, powstałe pod koniec zlodowacenia bałtyckiego, to jest około 15-14,5 tysiąca lat temu. Ponad serią glin możemy natomiast obserwować warstwę późniejszych piasków fluwioglacjalnych, czyli powstałych na przedpolu wytapiającego się lodowca, oraz eolicznych, czyli naniesionych przez wiatr, w okresie klimatu zbliżonego do tundry. Piaski przedzielają poziomy gleb kopalnych, czyli zasypanych przez inne warstwy w profilu geologicznym, powstałe w cieplejszych okresach. Warstwa piasków może osiągać znaczne miąższości, czyli grubości, nawet do 40 metrów. Pochodzenie powyższych utworów można wyjaśnić następująco. Gliny szare pochodzą ze zlodowacenia środkowopolskiego. Powstawały przede wszystkim w czasie wycofywania się lądolodu, to jest 130-125 tysięcy lat temu. Ponad glinami szarymi powinna zalegać warstwa piasków powstałych na przedpolu lodowca, tak zwanych blaci fluwialnych, oraz warstwy gleby. Jednakże zostały one zdarte przez nasuwające się na ten obszar w okresie około 22-20 tysięcy lat temu, ostatni na ziemiach polskich, lądolód bałtycki. Nacisk lądolodu, który miał tu miąższość, czyli grubość około 1000 metrów, powodował deformacje w starszych warstwach skał, fałdował je i wyciskał. Stąd wzięły się spękania i zaburzenia w glinach oraz możliwe do obserwowania gdzieniegdzie na ścianach klifów fragmenty skał jeszcze starszego podłoża, np. margi jurajskich. Gliny brązowe powstały podczas wycofywania się lądolodu bałtyckiego, to jest około 15-14,5 tysiąca lat temu. Przed czołem wycofującego się lądolodu płynęło wiele strumieni i rzek powstających z topiącego się czoła lądolodu. Nanosiły one znaczne ilości piasków gladzi fluwialnych. Następnie około 14 tysięcy lat temu mieliśmy tutaj do czynienia z obszarem klimatu suchego i zimnego, takiego jaki dzisiaj występuje w tundrze. Charakterystyczne dla niego są bardzo silne wiatry. Pozostałością tego okresu są piaski eoliczne znajdujące się w rejonie korony klifu. W okresie od 14 do 6,3 tysiąca lat opisywany obszar był obszarem lądowym oddalonym od powstającego Morza Bałtyckiego o od 30 do 55 km. Lądem był wtedy cały rejon Zatoki Pomorskiej wraz z Ławicą Odrzaną. Częścią tego lądu był również masywny półwysep obejmujący wyspę Bornholm. Ze wzniesieniami Wolińskiej Moreny sąsiadowała wówczas nisko położona równina z licznymi jeziorami i bagnami. Od północy była ona osłonięta przez potężną piaszczystą barierę wydmową ciągnącą się od koło brzegu po Rugie. Warunki kształtowały tutaj wówczas holoceńskie wahania klimatu. Obok okresów cieplejszych, podczas których wykształcało się tutaj lasy i związane z nimi gleby kopalne, występowały okresy chłodniejsze, kiedy lasy wycofywały się, a gleby były zasypywane pyłami przez silne tundrowe wiatry. Około 6,2 tysiąca lat temu rejon Zatoki Pomorskiej oraz Zalewu Szczecińskiego były najprawdopodobniej miejscem gwałtownej katastrofy. Nastąpiło rozerwanie i zniszczenie osłaniającej ten obszar od północy bariery piaszczystej, a na nisko położone tereny wdarło się morze. Linia brzegowa przesunęła się o kilkadziesiąt kilometrów na południe, a pomiędzy morenami Uznamu i Wolina oraz w górnym odcinku Doliny Odrą utworzyła się Wielka Zatoka Morska. Zaczęły się wtedy kształtować klify nadmorskie i nadzalewowe. W początkowym okresie erozja oddziaływała na klify nadzalewowe. Potem, stopniowo, na skutek rozbudowywania mierzei zamykających dziś Zalew Szczeciński, brzegi te zostały odcięte od bezpośredniego oddziaływania falowania morskiego, fale na zalewie nie mają aż takiej energii niszczącej, i procesy erozyjne zaczęły powoli zamierać. Natomiast na klifach bałtyckich procesy erozji aktywne są do dnia dzisiejszego. Na ukształtowaną obecnie roślinność klifu, obok historii geologicznej obszaru, wpływ mają specyficzne warunki środowiska panujące na klifach. Warto przy tym zwrócić uwagę na specyfikę i odrębność klifu nad zalewem w stosunku do klifu bałtyckiego. Klif nad zalewem możemy uznać za martwy. Roślinność miała bardzo dużo czasu na to, aby zagospodarować ten obszar. Na jego wyjątkowość składa się również południowa wystawa stoku, i stąd panujący tu bardzo ciepły mikroklimat, oraz podłoże, w którym znaczący udział mają skały wapienne. Dzięki tym czynnikom występuje tu roślinność ciepłolubna, tak zwana kserotermiczna, reprezentowana między innymi przez śliwy Darnina prunus spinosa, głuk jednoszyjkowy Cerata aegus monogena, i dwuszyjkowy crata egusla evigata, bezczarne sambucus nigra, czakła grahamnus sadharticus, krwawnik panoński Achillea pannonica, pięciornik wiosenny potendillaneum manniana, czy szparak lekarski Asparagus officinalis. Szczególnie cenną rośliną jest tutaj narażona na wyginięcie w Polsce pajęcznica liliowata Andericum liliago. Nieco inną charakterystykę ma środowisko klifów bałtyckich. Najbardziej na specyfikę tego obszaru wpływa północna ekspozycja stoków, dzięki której rośliny nie są narażone na bezpośrednie oddziaływanie palących promieni słońca. Klif położony w cieniu nagrzewa się stosunkowo wolno i rzadko występują tu ekstremalnie wysokie temperatury. Wpływ morza również łagodzi mikroklimat klifu, ogrzewając powietrze w chłodniejszych porach dnia i roku. Innymi cechami mikroklimatu są stała, wysoka i w zasadzie niezależna od warunków pogodowych wilgotność powietrza oraz duże oddziaływanie wiatru. Wiatr odgrywa olbrzymią rolę w kształtowaniu warunków glebowych na klifach. Z jednej strony zwiewa śnieg, ściółkę i zaczątki warstwy próchniczej i w ten sposób niszczy zaczątki pokrywy glebowej. Z drugiej strony z plaży oraz z nieporośniętych roślinami części klifu nawiewa ziarna piasku, dzięki czemu podłoże jest wzbogacane w minerały. Niezwykle istotne jest też obłamywanie części roślin, które mogą tworzyć potem warstwę próchniczną gleby. Na specyfikę gleb na klifach wpływają również inne czynniki. Gleby występujące tutaj mają charakter efemeryczny. Oznacza to, że w związku z ciągłym cofaniem się klifu odkrywają się coraz to nowe, bogate w składniki mineralne fragmenty skał, na których powoli zaczynają powstawać gleby. Jednakże bardzo rzadko udaje się wytworzenie całego rozbudowanego profilu gleby, bowiem ulega ona zniszczeniu podczas cofania się brzegu. Dodatkowym źródłem składników mineralnych jest materiał osadowy nanoszony przez wiatr z plaży i odsłoniętych części klifu oraz spłukiwany przez deszcz z wyższych partii stoku. Podłoże jest wzbogacane w minerały również przez wody podziemne, których źródła znajdują się w różnych miejscach klifów. Gleby są również wzbogacane w materiał organiczny. Wody deszczowe spłukują z wyższych części stoku, a wiatr nawiewa z niższych części fragmenty zniszczonej roślinności. Tak, więc na klifach bałtyckich występują bardzo korzystne warunki dla rozwoju roślinności, łagodny i stale wilgotny mikroklimat oraz bogate w składniki odżywcze podłoże. Jednakże stała działalność erozyjna na klifach niszczy też znaczne połacie roślinności i gleb. Z tego powodu obszary te stanowią istną mozaikę siedlisk. Obok terenów o zwartej roślinności występują tu tereny świeżo odkryte lub posiadające jedynie roślinność inicjalną. Dzięki temu możemy tu obserwować jeszcze jedno ciekawe zjawisko – sukcesję roślinności. Proces sukcesji polega na zajmowaniu określonego obszaru przez określone zbiorowiska roślinne, charakterystyczne zespoły roślin, poczynając od najprostszych, kończąc na najbardziej złożonych. Istotą sukcesji jest to, że prostsze stadia przygotowują warunki, na przykład podłoże, dla stadiów następnych. Ważny jest przy tym fakt, że rośliny zasiedlają przede wszystkim powierzchnie poziome lub lekko nachylone, a także różnego rodzaju szczeliny i załomy w ścianie klifu. W przypadku klifów przebieg sukcesji jest następujący. Na początku na odsłoniętej powierzchni pojawiają się zbiorowiska pionierskie, dla których charakterystyczną rośliną jest podbiał pospolitytus silego farfara. W miarę rozwoju pokrywy glebowej do zbiorowiska dołączają kolejne rośliny murawowe i łąkowe, takie jak trawy. Na przykład kostrzewa czerwona festuca rubra, tużyca sina carex flacca, pesz właściwy Elymus repens, i rośliny motylkowe, przelot pospolity Anthyllis vulneraria, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, groszek żółty Lathyrus pratensis. Następnie na odpowiednio przygotowany obszar wchodzą rośliny zaroślowe, przede wszystkim rokitnik pospolity Hippopchaer hamnoides, ale również karłowate osobniki roślin drzewiastych. Na przykład sosny Pinus sylvestris, brzozy Betula pendula, wierzby, przede wszystkim Salix caprea i Salix repens. Ostatecznym stadium jest tutaj las liściasty. Charakterystyczne jest to, że zbiorowiska występujące na klifie są znacznie bogatsze w gatunki roślin oraz zdecydowanie bardziej zróżnicowane niż roślinność występująca na koronie klifu. W Wolińskim Parku Narodowym na koronie klifu spotykamy przede wszystkim buczyny, w tym bardzo interesującą, występującą tylko w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi klifu, ciepłolubną buczynę storczykową, dla której charakterystyczne są storczyki, kruszczyk rdzawo-czerwony Epipactis atrorubens, buławnik czerwony Cephalandera rubra, buławnik wielkokwiatowy Cephalandera damasonium, gnieźnik leśny Neotianidus avis, czy kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine. Występowanie ciepłolubnej buczyny storczykowej jest związane z obecnością szczególnie żyznej gleby, tak zwanej naspy przyklifowej. Powstaje ona w wyniku naprzemiennego osadzania się materiału mineralnego przynoszonego przez wiatr z odkrytych powierzchni ściany klifu i z plaży oraz materiału organicznego, przede wszystkim opadających liści. W ten sposób powstaje gleba o charakterystycznej warstwowej budowie, bogata w związki odżywcze, szczególnie w związki wapnia. Ciekawym zjawiskiem występującym na klifach jest obsuwanie się całych fragmentów muraw. Pod klifami możemy napotkać również wywrócone drzewa z całymi bryłami korzeniowymi, które spadły z korony klifu. W takich miejscach możemy spotkać wiosną zawilce gajowe Anemone nemorosa, lub przylaszczki pospolite Hepatice nobilis, rośliny charakterystyczne dla runa lasu. Do rzadkości należą natomiast sytuacje, w których drzewo zachowuje pozycję pionową i pomimo przesypania przez piasek bryły korzeniowej rośnie nadal w nowym miejscu. Buki rosnące na plaży można obserwować na przykład w okolicach Grodna. U podnóża klifu, pośród rumowiska skalnego, na podłożu piaszczystym możemy napotkać rośliny charakterystyczne dla obszarów górskich, skalnych czy ruderalnych, przyzwyczajone do skromniejszych warunków troficznych. Najbardziej okazałą z tych roślin jest wierzbówka kipszyca Homaenerion angustifolium. Obok niej występują m.in. rozchodnik ostre sadumacre, osedna stroszony Carduusa centhoides, czy bylica pospolita Artemisia vulgaris. Olbrzymie zróżnicowanie siedlisk i roślinności oraz trudna dostępność klifu dla drapieżników sprawia, że jest to bardzo bezpieczne miejsce do zakładania gniazd przez ptaki. Na klifie bałtyckim gniazda zakładają m.in. pliszka siwa Motacilla alba, Itrzna delemberiza citrinella, nad zalewem występują kolonie brzegówek Riparia riparia i pojedyncze norki zimorodków Alceda adthis, a także kuliczka piskliwego Adstitis hypoleucos. W zaroślach przyklifowych lęgi wyprowadzają m.in. kaczka krzyżówka Anasplater chynchos, czy łabędź niemy Cygnus olor. Nie bez znaczenia dla zwierząt jest także stosunkowo mała obecność ludzi wąska, kamienista plaża nie przyciąga plażowiczów. Ograniczona antropopresja jest szczególnie istotna dla ptaków migrujących, znajdujących się na przelotach, które potrzebują spokojnych miejsc do odpoczynku. W trakcie przelotów można tu spotkać m.in. biegusa zmiennego Calidris alpina, biegusa rdzawego Calidris canutus, siewnicę piuvialis scuatarola, ostrygojada Haematopus australegus, sieweczkę obrożną Charadrius hiatizula. Obszary Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego są ważnymi terenami zimowania dla różnych gatunków kaczek i gęsi. Dlatego też podczas wędrówek pod klifami można dość często obserwować krążące bieliki Haliaetus albicillella, dla których ptaki te stanowią główny składnik jesienno-zimowej diety. Wybrzeża klifowe to tereny odznaczające się dużą specyficznością warunków, które kształtuje przede wszystkim proces abrazji morskiej. Występuje tu szereg gatunków roślin i zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych charakterystycznych i wyjątkowych. Przy tym obszary klifowe jako tereny, na których procesy naturalne mogą powodować poważne straty gospodarcze, są często chronione przed erozją. Obszary klifowe, na których można obserwować naturalny przebieg procesów, są w Europie wielką rzadkością i z tego względu wszystkie naturalne zbiorowiska roślinne występujące na klifach są chronione w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk w sieci obszarów chronionych Natura 2000. Możliwość obserwowania naturalnego przebiegu procesów erozyjnych jest niezwykle istotna z punktu widzenia badań naukowych, ale także dydaktyki. Wybrzeże klifowe posiada również niezwykłe walory estetyczne jako miejsce, w którym przejawia się dzikość przyrody, jak i dzięki rozległym widokom z punktów widokowych usytuowanych na koronie klifu. W Wolińskim Parku Narodowym zapoznaniu się z walorami klifów służą turystyczny szlak niebieski na odcinku Lubin-Karnodzice wraz ze ścieżką przyrodniczą nad Zalewem Szczecińskim, turystyczny szlak czerwony na odcinku Międzyzdroje-Wisełka oraz punkty widokowego Sanika w Czegura.